Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, odpowiadając na to zaproszenie członków modlitwy grupy ojca Pio i grupy księdza proboszcza, przyjąłem to z pewnym lękiem i obawą, któreś z kolei Triduum, większość grupy modlitwy w różnych kongresach, spotkaniach, rekolekcjach. Cóż ja mogę jeszcze dołożyć? Cóż można jeszcze powiedzieć tym, którzy znają Ojca Pio, kochają, żyją Nim na co dzień, modlą się do Niego, ale skoro zapraszają, to potrzebują. Dlatego przyjechałem, aby dzielić się z Wami tą osobowością, świętością życia, jakim był i jest Święty Ojciec Pio. Moi drodzy, Pan Jezus słowami dzisiejszej Ewangelii nie wyrzeka się swojej matki i swych krewnych, ale na tej samej płaszczyźnie bliskości stawia swoich uczniów, tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ci, którzy z wiarą słuchają Słowa Bożego, wchodzą do duchowej rodziny Pana Jezusa. Stają się dla Niego bratem, siostrą, matką. Ponad związek krwi, związki narodowe, wyższe są związki nadprzyrodzone, duchowe, powołanie Boże, życie w Królestwie Bożym. Chrześcijanin jest więc spokrewniony z Jezusem w sensie duchowym. Nic tym dziwnego, iż ten, kto czyni wolę Ojca, jest nazwany bratem, siostrą Pana. I może zwracać się do Chrystusa wezwaniem bracie, a do Jego matki matko. Dziwnym może się wydawać, iż Chrystus nazywa kogoś swoją matką. Jak więc można stać się Jego matką? Ten, kto przez wiarę słucha Słowa Bożego i wypełnia je, staje się bratem, siostrą Chrystusa. Stanie się Jego matką, kiedy będzie Go głosił innym. Rodzi Pana, kto wlewa Słowo Boże w serce słuchającego. Staje się Jego matką, jeśli swoim nauczaniem, swoją postawą życia rodzi miłość Bożą w sercu bliźniego, w sercu drugiego człowieka. Wszyscy pragniemy należeć do duchowej rodziny Jezusa Chrystusa. Dlatego stajemy codziennie do modlitwy, dlatego gromadzimy się na nabożeństwach, a zwłaszcza na Eucharystii. I to czasem częściej niż tylko w niedzielę. Maryja odgrywa w życiu Jezusa wielką rolę. Nie tylko jako Jego matka, ale także jako ta niewiasta, która jako pierwsza słuchała Słowa Bożego i doskonale je realizowała w codziennym życiu. Jest dla nas niedoścignionym wzorem. Dobrze to rozumiał Święty Ojciec Pio, w którego mistycznym życiu nieustannie obecny był nie tylko Jezus Chrystus, który ofiarował mu z miłości swoje święte rany, ale także Maryja, częsty i umiłowany gość świętego kapucyna. Aby tę prawdę uczynić bliższą, pragnę razem z Wami przyjrzeć się bliżej i rozważyć cześć i rolę Matki Bożej w życiu świętego Ojca Pio. Kochani, każdy, komu postać Ojca Pio jest znana, wie, że aż do czasu swojej świętej śmierci pielęgnował tą tliwą pamięć o Matce Bożej Wolności, patronce jego rodzinnego miasta Petrelciny, którą już w dzieciństwie codziennie odwiedzał, przed którą stawał i modlił się. Ojciec Pio miał także swoje takie osobiste, pełne czułości, zwroty, które odnosił do Matki Bożej. Zwracał się do niej jako do swojej mateczki, matejki, kochanej matki, pięknej matki, najbardziej świętej matki. Dodawał jeszcze wiele innych pełnych miłości słów. Mały Franciszek, takie imię otrzyma na Chrzcie Świętym, już od najmłodszych lat, zamiast bawić się z rówieśnikami, wybierał samotność, której bez przeszkód odmawiał swój ukochany różaniec. Samotność ta sprzyjała również widzeniom i rozmowom z Matką Najświętszą. Jak dowiadujemy się z jego listów, Maryja już od 5 roku życia nie tylko prowadziła go do swojego syna drogą wiary, ale także broniła go przed złymi duchami. Przez długie lata święty z Petrelciny był całkowicie przekonany, że takiej bliskości Matki Bożej doświadczają także wszyscy ludzie, niemal wszyscy. O tym, że tak nie jest, przekonał się wiele lat później, kiedy to zadał dość niezwykłe pytanie swojemu kierownikowi duchowemu, ojcu Agostino: czy ty nie widzisz Matki Bożej? Dziwił się temu, że on może nie dostrzegać Matki Bożej, która jest przecież obok niego, z którą on rozmawia. Do głębi zdawał sobie sprawę z tego potężnego wstawiennictwa Matki Bożej. Kiedy ktoś rzucał się do jego stóp z sercem pełnym wdzięczności, on mówił: podziękuj Madonnie. To Matce Bożej zawdzięczać tę łaskę, to jej należy dziękować, a nie mnie. Ja tylko modliłem się do Madonny. Powiedział kiedyś do kogoś, kto odbył długą podróż, aby go odwiedzić: zdrowaś Maryjo, jest więcej warte niż podróż, mój synu. Zawsze radził: oddaj się w ręce Twojej niebieskiej Matki. Ona otoczy opieką Twoją duszę. Pouczają nas przez to, że wielkie znaczenie ma modlitwa do Matki Bożej. W trudnych sytuacjach zwróć się najpierw do niej, a na pewno Ci pomoże. I na pewno my też tego doświadczamy. Każdy z nas z historii swojego życia mógłby powiedzieć, że w trudnej sytuacji, gdy zwrócił się do Matki Bożej, to pomoc była, przyszła. Przy innej okazji ojciec Pio opowiedział następującą historyjkę, może nam znaną. Pewnego dnia Pan Bóg przechodził się po raju i zobaczył wiele twarzy tak szkaradnym wyglądzie, że wyglądało to, jakby całe piekło weszło do nieba. Pan Bóg wezwał więc klucznika bram niebieski, aby mu wyjaśnił, co to wszystko ma znaczyć. Święty Piotr z całą szczerością odpowiedział, że nie wynika to z jego niesolidności, ale z wielkiej litości Matki Bożej i świętego Józefa. Właśnie, są bardzo litościwi i potrafią wypraszać nawet tym duszom, które są daleko od Boga, łaskę nawrócenia, łaskę powrotu. I przez nich możemy się wstawiać i należy się wstawiać za tych z naszych bliskich, którzy gdzieś pogubili się na drogach wiary. Warto może wspomnieć o wydarzeniu, które dokonało się, gdy ojciec Pio był jeszcze bardzo młodym kapłanem, spowiadał w pewnym kościele we Włoszech Południowych. Naprzeciw jego konfesjonału stał ołtarz Matki Najświętszej, otoczony blaskami. Kościół był pusty, właśnie ojciec Pio miał wychodzić, kiedy do kaplicy, do kościoła weszła kobieta z dzieckiem na ręku. Myśląc, że była to kobieta, która przyszła właśnie do niego do spowiedzi, zatrzymał się nieruchomo. Ona jednak nawet nie zauważyła jego obecności. Zwróciła się do Matki Bożej nad ołtarzem, podnosząc do góry dziecko, by dobrze je pokazać Matce Bożej. Było to niedorozwinięte, śniące się bardzo, zniekształcone dziecko. Madonna Mia powiedziała błagalnie: przychodzę Cię prosić, żebyś mi go uzdrowiła. Takie dziecko to hańba. Czy nie widzisz? A więc uzdrów mi je. Trzymając dziecko w wyciągniętych rękach, czekała. Ojciec Pio siedział jak skamieniały, lecz po chwili usłyszał następne wołanie matki. Nie prosiłabym Cię o to, Matko moja, gdybym nie wiedziała, że potrafisz to uczynić. Ale ja wiem, że możesz wszystko wyjednać u Boga. A zatem przecież mi nie odmówisz. Musisz mi je uzdrowić. Czy nie widzisz, jak czeka na Twoje uzdrowienie to moje biedactwo? I kołysała przed ołtarzem, żeby dobrze pokazać Matce Bożej to swoje dziecko. Tym razem milczenie trwało dłużej. I wreszcie kobieta wybuchnęła: ostatecznie wysłuchaj mnie, Matko Boża. Moja prośba jest chyba godziwa. Chodzi przecież o uzdrowienie dziecka. Co mam z nim począć? Przypatrz się i uzdrów go jak najprędzej. Głos kobiety stał się coraz bardziej błagalny, natarczywy. Po policzkach spływały łzy. Matka Boża nie odpowiadała. Ojciec Pio w ciszy swego serca, słysząc tę pełną żarliwości modlitwę, pełną wiary modlitwę, również zaczyna prosić Matkę Bożą, wspierając prośbę tej zatroskanej matki. W pewnym momencie kobieta nagłym ruchem przerzuciła dziecko ponad balaskami na ołtarz, wołając: nie chcesz, to dobrze, oddaję Ci je, zatrzymaj je sobie. Albo mi je zwróć uleczone. Teraz to dziecko należy do Ciebie. Ojciec Pio niemal krzyknął, ale naprzeciw niego na ołtarzu dziecko wyprostowało się. Jego zniekształconą twarzyczkę przeniknęło światło. Martwe oczy ożywiły się i zaczęła wołać: mama, mamo. Z dzikim, można powiedzieć, okrzykiem radości kobieta przeskoczyła przez balaski, chwyciła owe dziecko, okryła je pocałunkami. Dziękuję Ci, Matko Boża, zawołała, po czym wybiegła, tuląc ten skarb do siebie. Mi drodzy, można by powiedzieć, że dobrze się stało, że wtedy w kościele był ojciec Pio, który, kochając dzieci, poparł tę matkę proszącą Maryję o cud. I dzisiaj również ojciec Pio, który przebywa w niebie, wspiera wszystkich, którzy się do niego orędownictwo zwracają przed tronem Boga. Moi drodzy, we fragmencie dziennika z 1929 roku ojciec Pio wymienia poszczególne codzienne pacierze. Jest wśród tych zapisów, różnych medytacjach, nowennach, także i taki zapis. Codziennie nie mniej niż całych 5 różańców. Zapytany kiedyś, ile odmówił różańców w ciągu dnia, przełożonemu odpowiedział: mniej więcej 30, z naciskiem na więcej. Jak to było możliwe? Sam daje odpowiedź: ja mogę robić 3 rzeczy naraz: modlić się, spowiadać i wędrować po świecie. Moi drodzy, ojciec Pio wyraża swoją wielką, czułą miłość do Matki Bożej przez odmawianie różańca. Z różańcem w dłoniach i z imieniem Maryi na ustach odszedł po wiekuistą nagrodę. Był określany jako żyjący różaniec. To znaczy, że każdy dzień jego życia oplatał niekończące się odmawianie: zdrowaś Maryjo. Z tą swoją bronią przeciwko atakom szatana nie rozstawał się nigdy. Różaniec był wielkim pocieszeniem w jego życiu, ofiarowanym wciąż za innych. Gdy jedno z jego duchowych dzieci zwróciło się z prośbą, by nauczył je modlitwy, która sprawi przyjemność Matce Bożej, ojciec Pio odrzekł: a czyż jest inna, piękniejsza i przyjemniejsza niż ta, której ona sama nas nauczyła? Piękniejsza od modlitwy różańcowej? Zawsze odmawiaj różaniec. Moi drodzy, zwróćmy uwagę, różaniec to modlitwa tylko ludzi mądrych, ludzi myślących. Ona każe nam rozważać życie Chrystusa i Jego Matki oraz prawdy i tajemnice naszej wiary. Różaniec bowiem skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, jej nieustanny magnifikat za dzieło odkupieńcze rozpoczęte w jej dziewiczym łonie. Przez różaniec niejako wstępujemy do szkoły Maryi, by dać się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitości łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Różaniec to modlitwa dla Matki Najświętszej Najmilsza. Ile razy objawiła się oczom ludzkim, widziano ją z różańcem w ręku. Tak było w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, tak było również w Gietrzwałdzie, na warmińskiej ziemi, gdzie Matka Najświętsza w okresie Kulturkampfu wołała: jestem niepokalanie poczęta, życzę sobie, abyście pokutowali, codziennie odmawiali różaniec i zaprzestali pijaństwa. Pod koniec objawień wyznała: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Kochani, różaniec to dla Maryi modlitwa najmilsza, a jeżeli tak, to i dla nas najskuteczniejsza. Dobrze jest wieczorem, kiedy człowiek znajduje się pod jakimś ogólnym wrażeniem przeżytego dnia, wziąć różaniec do ręki i znaleźć tam taką czy inną tajemnicę, która odpowiada temu wrażeniu. Może to będzie ofiarowanie w świątyni, jeżeli tego dnia trzeba było złożyć Bogu jakąś trudną ofiarę. Może cierniem koronowanie, jeśli tego dnia dokuczyła mnie złośliwość ludzka, może dźwiganie krzyża, jeśli tego dnia szczególnie przygniotło nas brzemię ciężkich zadań, może ustanowienie Najświętszego Sakramentu, kiedy ze szczególną wdzięcznością, miłością przeżyliśmy mszę świętą, może zesłanie Ducha Świętego, kiedy udało nam się szczęśliwie rozwiązać jakąś trudną sprawę, może przemienienie na górze Tabor, kiedy ucieszyliśmy się z pojednania z Bogiem i Kościołem kogoś nam bliskiego lub gdy sami odbyliśmy spowiedź świętą. Rozważmy tę tajemnicę, odmówmy ten jeden dziesiątek. Ktoś powie, że właśnie to brzemię obowiązku nie użycza mu czasu nawet na ten jeden dziesiątek. Otóż właśnie dlatego, żeby nas to brzemię nie załamało, żebyśmy pod tym brzemieniem nie zwariowali, trzeba znaleźć te kilka chwil, aby w ten sposób złapać oddech, wyrównać krok, aby w ten sposób przez różaniec porównywać swoje życie z życiem Chrystusa i Jego Matki. Przymierzyć swoje życie do ich życia, podciągnąć swoje życie ku ich życiu. Pewnego dnia jeden z penitentów rzekł do ojca Pio: Ojcze, mówi się dzisiaj, że różaniec jest modlitwą, która należy już do przeszłości, że minęła moda na różaniec. W tylu kościołach już się go nie odmawia. Ojciec Pio odpowiedział: czyńmy to, co czynili nasi ojcowie, a znajdziemy dobro. A człowiek dodał: przecież szatan rządzi dzisiaj światem. Ojciec Pio odpowiedział: ponieważ dają mu możliwość rządzenia, czy może jakiś duch tak sam z siebie rządzić, jeśli nie złączy się z ludzką wolą? Nie mogliśmy się narodzić w bardziej nieszczęsnym świecie. Kto dużo się modli, ten się zbawia. Kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo. Kto się nie modli, jest już w niebezpieczeństwie. Kto się nie modli, ten się potępia. Rzeczywiście, pomocy Maryi potrzebuje ten, kto jest narażony na wielkie ataki szatana, wroga naszych dusz. Doświadcza to ojciec Pio i wyznaje: straszliwa jest potęga szatana, który walczy ze mną, ale chwała Bogu za to, że na drodze mego zbawienia dał mi Maryję. Pomyślny wynik tej batalii jest w rękach naszej niebieskiej Matki. Wsparty i kierowany przez tak dobrą Matkę będę walczył dotąd, dopóki Bogu się spodoba. Bezpieczny i pełen ufności wobec tej Matki, że nigdy nie zostanę pokonany. Ktoś postawił ojcu Pio pytanie: Ojcze, daj nam jakąś radę, podaj wskazania. Ojciec Pio odpowiedział: kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spodłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. Na dwa dni przed swoją śmiercią ojciec Pio powtórzył jeszcze raz tę myśl, mówiąc: kochajcie Matkę Najświętszą, czyńcie wszystko, by ją kochano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze. Róbcie to tak często, jak tylko to jest możliwe. Mówiąc o ojcu Pio, Matce Bożej, w jego życiu nie można pominąć wydarzenia, które miało miejsce wtedy, gdy figura Matki Bożej Fatimskiej przez szczególny szacunek dla ojca Pio została przywieziona do San Giovanni Rotondo. Wieczorem 20 lipca 1959 roku ojciec Pio wezwał zebranych do rozpoczęcia nowenny, ponieważ Matka Boża chce nas odwiedzić. I zachęcił do takiej chrześcijańskiej odnowy życia, bo najlepszym przygotowaniem jest odnowa, zmiana czegoś w moim życiu, wprowadzenie czegoś dobrego, zerwanie z jakimś przywiązaniem do zła. I oto kazał się modlić i to czynić przez czas tej nowenny przygotowującej do spotkania z cudowną figurą Matki Bożej. Niestety w dniu przybycia cudownej figury 6 sierpnia nie mógł zejść o własnych siłach do kościoła. Szedł jednak przy pomocy współbraci, zatrzymywał się parę razy po drodze, siadał, chwilę odpoczywał. Mimo wszystko był szczęśliwy, kiedy stanął przed figurą Matki Bożej. Popatrzył szeroko otwartymi oczami, ofiarował jej różaniec. Z postumentu, na którym ustawiono figurę, zniesiono ją niżej. Ojciec Pio ucałował ją. Był to gest takiej głębokiej czci i największego uczucia miłości. Między godziną 2 a 3 po południu figura umieszczona na helikopterze dachu szpitala domu w Ulgę w Cierpieniu udała się w kierunku Sycylii. Helikopter 3 razy okrążył wokół placu czy nad placem i kościołem, gdzie znajdowały się tłumy wiernych, oddalił się. Ojciec Pio, patrząc, śledząc lot helikoptera, oczy zalane łzami i wobec odlatującej figury Matki Bożej z całą ufnością wyraził swój ból, żal. O Madonno, Matejko moja, przyszłaś do Italii i zastałaś mnie chorego. Teraz odchodzisz, a ja nadal jestem chory. Naraz w jednym momencie, gdy wypowiedział te słowa, poczuł jakiś dziwny prąd przeszedł po całym jego ciele. Powiedział potem, w tym jednym momencie poczułem się jakiś dziwny prąd, który przeszedł po moim kościach i nagle od razu zostałem uzdrowiony. Potwierdził to jego ojciec duchowny. W jednej chwili ojciec Pio poczuł, że jakaś tajemnicza siła przeniknęła jego ciało. Powiedział do współbraci, jestem uzdrowiony. Rzeczywiście był zdrów i mocny jak nigdy dotąd w życiu. W jednym z dzienników wychodzących w Foggi ukazała się taka informacja, kiedy dziennikarz pytał ojca Pio, dlaczego Matka Boża odwiedziła San Giovanni Rotondo, a nie sanktuarium świętego Michała na Monte San Angelo. Tenże ojciec Pio odpowiedział z ogromną prostotą. Matka Boża przybyła tu dlatego, że chciała uzdrowić ojca Pio. Moi drodzy, doświadczenia bliskości Maryi i zażyłości z nią znajdujemy w świadectwach spisanych przez ojca Pio i jego współbraci. Ojciec Carmelo wspomina jedno wydarzenie. Podczas wieczornego oficjum, gdy czytał modlitwę do Matki Bożej, wzruszał się do łez. Tego wieczoru jego głos w czasie przerywanej wciąż modlitwy był niezwykły. Był tak wyraźnie poruszony, że z trudem kontynuował modlitwę, a jego wzruszenie udzieliło się obecnym na uroczystości. Na nic się zdały jego starania, by rzekomymi atakami kaszlu ukryć swoją żaliwą miłość do Matki Bożej, która wiele razy, jak twierdził, ratowała mnie od piekła, na które zasługuję. 12 stycznia 1919 roku ojciec Pio opisuje swoje mistyczne przeżycia w liście do ojca Benedetto i stwierdza, że wypełniająca go radość pcha go nieotwarcie do śpiewania z Najświętszą Dziewicą Magnificat. Doświadczenie modlitwy, doświadczenie zawierzenia Maryi starał się przekazać wszystkim, którzy stali się jego duchowymi synami, córkami. W wielu listach znajdujemy to zapewnienie o miłości Matki Bożej, wezwanie do tego zawierzenia swego życia Matce Bożej. Oto z jednym listu tak pisze. Pamiętaj, że oprócz tego nieodłącznego towarzysza jest również ta, która kształtuje całą radość naszego serca. Jest Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza. Bóg dobroczynności i dobroci zechciał dać nam w porządku duchowym tak bardzo czułą Matkę, która ciągle czuwa nad naszym zbawieniem. Tak, moja dobra córko, rozszerzaj coraz bardziej Twe serce na zaufanie tej najukochańszej Matce, która służy nam nie tylko jako więź zjednoczenia z Bogiem, jako więź dobroczynności, ale także jeszcze jako pośredniczka, która stała się jakby środkiem obrony przed wrogami naszego zbawienia. Odwagi więc i ciągle do przodu, ponieważ jeśli wróg nie śpi, aby nas zgubić, to ta błogosławiona Matka nie opuszcza nas ani na moment. Jak wielka i pokorna była miłość ojca Pio do Matki Bożej, świadczą słowa świętego. Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuje. Pamiętajmy jednak i o tym, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Niewątpliwie miłość ojca Pio do Maryi naznaczyła się rzeczywistość duchową i to zarówno w tej perspektywie posługi kapłańskiej, jak i w życiu zakonnym. Miłość ta była wręcz wtopiona w całe życie świętego. Była jego drogowskazem, tą siłą, radością, wsparciem, lekiem, uzdrowieniem w chorobie, a także towarzyszką w umieraniu. Wspaniałym przykładem przeżywania bliskości Maryi jest ekstaza z 30 listopada 1911 roku, zanotowana przez ojca Agostino, której ojciec Pio zwraca się do niebieskiej Matki. Twoje oczy są wspanialsze od słońca. Jesteś piękna, kochana matko. Jestem dumny, że Cię kocham, a więc pomóż mi. I nieco później w tej samej ekstazie mówi: och, jesteś piękna, śmiejesz się, nie szkodzi, jesteś piękna. Kochani, być może tak trudno nam wyobrazić sobie śmiejącą Matkę Bożą, lecz ten jej uśmiech był wyrazem szczęścia i radości ze spotkania z kochającym ją synem, ojcem Pio. A czy my sami dajemy Matce Bożej powód do tego, by życzliwie uśmiechała się do nas? Życzliwie, tak jak to tylko matka potrafi, gdy jest szczęśliwa, że widzi naszą miłość, którą okazujemy jej synowi, a naszemu Panu i bratu Jezusowi. Bracia i siostry, bądźmy powodem jej radości. Amen.